Dom tańca przedstawia. Rozmówki wiejsko-miejskie. Nie da się ukryć, że bardzo dużo w ostatnim czasie się mówi i pisze na temat wsi, chłopstwa, kultury ludowej, ale zarazem jest jeden podstawowy ton, który dominuje, taki czarny, krótko mówiąc, gdzie przemoc wiedzie prym. No i być może jest tak, że skoro ludzie się w tym odnajdują, no bo jest duży oddźwięk społeczny na tego typu opowieści, to po prostu ta narracja jest prawdziwa. Ale zazwyczaj jednak rzeczywistość jest bardziej skomplikowana, więc to każe powątpiewać w prawdziwą prawdziwość tej opowieści. No i o tym będziemy rozmawiać dzisiaj i co to też o nas mówi tak na dobrą sprawę, bo to jest też ciekawa rzecz, dlaczego odnajdujemy się w tych opowieściach. Skorzystałem z okazji, że niedawno na Uniwersytecie Warszawskim była duża konferencja naukowa pod hasłem Zwrot ludowy, mroczne widmo czy nowa nadzieja. Współorganizatorką tej konferencji jest profesor Małgorzata Litwinowicz-Droździel z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, która tutaj dzisiaj jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dlaczego kupujemy taki obraz czarny dotyczący wsi i chłopstwa?
Przyszłam tutaj z taką, no może nie gonitwą myśli, ale na pewno z różnymi refleksjami, które nie są bardzo systematyczne i bardzo uporządkowane, i też mam nadzieję, że ta rozmowa nie ma takiego celu, żebyśmy sobie wyjaśnili coś raz na zawsze i wyszli stąd z takim przekonaniem, że w ogóle wiemy, gdzie jesteśmy, bo wydaje mi się, że nie wiemy i że jeśli coś wiemy, to, że jesteśmy w bardzo ciekawym momencie takiego ponownego opowiadania sobie społecznej historii Polski. Weryfikowania tego, przepisywania, układania zupełnie inaczej. I to jest to, co chyba nazywamy zwrotem ludowym. Bo chciałam powiedzieć, że Michał zadał złe pytanie na początek.
Dziękuję.
No bo jeśli mogę, to ja bym zaczęła w ogóle od takiej kwestii...
Od opisu.
Nie, znaczy co to jest zwrot ludowy, aha, prawda? No bo to jest takie, że się przychodzi, prawda, z jakiegoś plemienia do jakiegoś innego plemienia i mnie się wydaje, że jestem trochę między tym światem akademickim, ale też takim światem opowieści, śpiewania, animacji kultury, po prostu tego wszystkiego, co nazywamy praktyką bycia w świecie. I na pewno jest tak, że w świecie akademickim to hasło zwrot ludowy, że ono jest bardzo dobrze ugruntowane i jest oczywistością. To znaczy, że używa się go dzisiaj po prostu jako pewnego automatu i wydaje mi się, że to jest też pojęcie, które jest używane często w publicystyce, dosyć już automatycznie. Tygodniki opinii, portale, które nawet zamieszczają sensowne teksty, już się posługują tym terminem zwrot ludowy, niekoniecznie i nie zawsze wyjaśniając, co to właściwie ten zwrot ludowy jest. I na potrzeby dzisiejszej rozmowy, tak mi się wydaje, że fajnie byłoby jakoś to przyjąć. Co my w ogóle będziemy rozumieć, mówiąc o zwrocie ludowym? I ja bym proponowała takie określenie, to jest próba rozumienia i przepisywania społecznej historii Polski z uwzględnieniem podmiotowości wsi. To jest najprostsza definicja. Jaka ta podmiotowość jest i jak ona się rysuje i kto ją w ogóle opowiada, czy ją opowiada naprawdę wieś, czy ją opowiada jednak ktoś inny, inteligencja, akademicy, elity, klasa średnia z bardzo różnych powodów, no to mi się wydaje, że to jest jakiś ciekawy temat, czy jakiś ciekawy problem. Jeszcze dodałabym to, że jeśli mówimy o zwrocie, to mówimy o czymś, co ma charakter masowy, a przynajmniej popularny. Bo wydaje mi się, że pierwsza taka kontra, z którą się może spotkać fraza mamy dzisiaj w Polsce zwrot ludowy, to jest taka kontra, ale jaki zwrot? Przecież od zawsze tak było. Ci, którzy jeszcze chodzili do szkoły za czasów PRL-owskich, uczyli się o pańszczyźnie i o losie chłopa i o tym, jaki ten los był straszny, jacy źli byli panowie. A ci, którzy się zajmują niekoniecznie w tym ideologicznym nurcie, albo po prostu są młodsi, nie chodzili do szkoły w PRL-u, ale się zajmują etnologią, etnografią, muzyką tradycyjną, sztuką tradycyjną, czy bardzo szeroko rozumianą folklorystyką, mogą powiedzieć, że żadnego zwrotu w ogóle nigdy nie było, no bo na przykład folklorystyka czy muzykologia zorientowana na muzykę tradycyjną od zawsze się tym zajmuje i nie był jej potrzebny żaden zwrot, bo to jest po prostu jej właściwy przedmiot. Dla mnie elementem tego zwrotu jest jednak jego masowość albo przynajmniej duża powszechność. I odwołam się tutaj do znanej pewnie wszystkim książki Janny Kuciel-Frydrysza Kłopki, bez rozmowy o tym, czy ona jest fajna, niefajna, bo dużo krytycznych punktów pewnie można wobec niej sformułować, ale jednak w społeczeństwie polskim, które czyta tak sobie, książka Kuciel-Frydryszak to jest 500 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. 500 tysięcy sprzedanych, co oznacza, że ludzi, którzy ją przeczytali, jest pewnie ze 3 miliony, no bo to jest obiekt biblioteczny, sąsiedzki, przyjacielski i naprawdę możemy ją nazwać jakimś fenomenem. Trochę mniej popularna, ale to są porównywalne liczby. Była książka Kacpra Pobłockiego, Chamstwo. Bardzo emocjonalna, bardzo afektywna. W jednej z recenzji przeczytałam, że to jest książka historyczna. Ona ma taką warstwę, o strasznie, strasznie, jak było strasznie, batorzyli, tam szubienica i tak dalej, co nie zmienia tego, że to rzeczywiście trafiło w jakiś taki społeczny moment. I to mi się wydaje ciekawe. Nie samo pojawienie się problematyk chłopskich, od dwudziestolecia międzywojennego, czy nawet od końca XIX wieku, właściwie przez cały czas za pomocą takich narzędzi, jakie były dostępne, ta problematyka była cały czas obecna. W literaturze, w publicystyce można powiedzieć, że nie ma tutaj nic nowego. No nowe jest to, że myśmy jako społeczeństwo jakoś tak nagle, ze zdziwieniem dla samych siebie, to przeczytali. Jako swoją opowieść genealogiczną, jako swoją opowieść rodzinną, i nagle się okazało, że to trafiło w jakiś taki bardzo uczuciowy moment społeczeństwa polskiego.
Można też kupować książki i stawiać je sobie na półce, żeby ładnie wyglądało, zwłaszcza takie, które są teraz modne, więc niekoniecznie aż tyle osób musiało przeczytać tę książkę, jak kupiło chłopki. Natomiast chodzi mi o tę podmiotowość. Mówisz, że definiując to zjawisko zwrot ludowy, że tam jest o podmiotowości. Ale jaka podmiotowość, a w gruncie rzeczy jest to opowieść, co panowie z nimi robili, a kwestie właśnie samo jakiejś organizacji albo przedsiębiorczości, radzenia sobie są gdzieś tam na dalszym planie.
Ja się z tym zgodzę i nie zgodzę, no bo można powiedzieć od razu, że w takim razie to, co nazywamy zwrotem ludowym, nie ma żadnego sensu i nie wynikają z tego żadne pożytki społeczne. No bo to nie jest prawdziwa podmiotowość, bo ciągle jest tak, że inteligenci opowiadają o chłopach i w sumie to jest to, co robiła Eliza Orzeszkowa, czy Henryk Sienkiewicz, czy nie wiem, wcześniej etnografowie, nic się od tego czasu nie zmieniło. No ja myślę, że jakieś jednak pożytki z tego wynikają i one się zaczynają może od takiego spostrzeżenia, że znakomita część tych badaczy, badaczek, antropologów, publicystów, literaturoznawców czy historyków, którzy się zajmują tą problematyką ludową, to są osoby, które same mają taką genealogię, więc opowiadając o historii społecznej, nawet jeśli nie uruchamiają tej osobistej perspektywy, to ona i tak jest tam obecna. A druga kwestia to jest taka kwestia, no nie wiem, no może szczególarska, związana po prostu z pytaniem, o jakich tekstach kultury mówimy, no bo wydaje mi się, że w ciągu tych ostatnich lat, ile to jest lat, 4, 5, prawda, Leszczyński-Pobłocki to jest 2020 rok, ale to się przecież zaczyna wcześniej. Na pewno taka graniczna data to jest 2011 rok, bo wtedy się wydarzyły dwie ważne rzeczy, nie akademicko, ale artystycznie i to była płyta Gore, pieśni chłopskiego buntu i niedoli. W marcu 2011 roku ta płyta miała premierę i w grudniu tego samego roku był spektakl W imię Jakuba S. Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego, no, który był wariacją na temat historii Jakuba Szeli. Teraz w listopadzie wyszedł numer miesięcznika Dialog, w którym po raz pierwszy ta sztuka została opublikowana, w sensie tekst w całości. Tam są wyznania ludzi, którzy odpowiadają na pytanie, co ze mną zrobił spektakl W imię Jakuba S. Ja na nim byłam i to był spektakl przemieniający życie. Po prostu Krzysztof Dracz, który w tym kożuchu śpiewał do melodii Bregowicia, krzywda na ramiona moje spadła, a choinka się czerwieni. Wiadomo, co to wróżyło. Albo Dobromir Dymecki, który sprawdzał ludziom portfele pańskie, pytając, ile mamy gotówki i żebyśmy z niej po prostu wyskakiwali. Ja wiem, że nie odpowiadam na twoje pytanie. ale wrócę do niego. Te teksty i te opowieści od tych kilkunastu lat, one po prostu cały czas wędrują. Wiem, że żeby coś powiedzieć, trzeba używać modeli. To znaczy, żeby powiedzieć w zwrocie ludowym chłopska podmiotowość czy wiejska podmiotowość jest respektowana albo nierespektowana, musimy użyć takiego dużego kwantyfikatora i pod ten kwantyfikator po prostu wrzucamy wszystko, co zostało napisane. Ale no z tego wynikają też różne szkody i różne straty, ponieważ po prostu w niektórych tych wypowiedziach, i ja bym to jednak na potrzeby rozmowy jakoś ujednoliciła, wypowiedzi o charakterze artystycznym i wypowiedzi o charakterze naukowym, bo one się składają na jedną historię społeczną, czy na jedno takie poruszenie społeczne. Wydaje mi się, że w tych wypowiedziach, jeśli sobie jakoś tam zmapujemy wszystko to, co się w ciągu tych ostatnich kilkunastu lat działo, naprawdę to się przedstawia bardzo różnie. Tylko może jest takie pytanie, co wywołuje większe poruszenie? Czy te teksty, które są takimi tekstami realizującymi jednak jakiś rodzaj schematu martyrologicznego, bili, 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 panie bili, szubienica bili, pańszczyzna, tak mniej więcej można to streścić, czy jednak takie teksty, które nie zyskały tak dużego społecznego rezonansu, ale są oparte na tym, co nazywamy w historii, historii społecznej, antropologii, czy nawet literaturoznawstwie ego dokumentami, czyli osobistymi wypowiedziami ludzi, no, którzy żyli w przeszłości na polskiej wsi i może niekoniecznie pisali rozbudowane autobiografie, ale na różne sposoby opowiadali jednak o swoim życiu. I te różne sposoby to są nie tylko listy i pamiętniki, ale też testamenty, zapisy związane z procesami sądowymi i różnego rodzaju dokumenty o charakterze praktycznym, z których jednak to życie bardzo dobrze się pokazuje i które naprawdę są takimi podmiotowymi wypowiedziami. Chciałam się odwołać do takiego tomu, który się nazywa Ludowa historia kobiet. To wyszło niedawno, malutka książeczka w serii redagowanej przez Przemysława Wielgosza. To są artykuły napisane przez różnych autorów i autorki, zasadniczo odwołujące się do XX wieku. Jest jeden tekst historyka, który nigdy o sobie nie powie, że on uprawia historię ludową. Się nazywa Tomasz Wiślicz. Pewnie jest części z Was znany jako autor fantastycznej książki Upodobanie o małżeństwie i życiu erotycznym na wsi polskiej w dobie staropolskiej. Po prostu cudowna jest to opowieść Wiślicza, napisana na podstawie wyłącznie ego dokumentów. On nic nie zmyślił. No i w Ludowej historii kobiet Wiślicz umieszcza tekst dotyczący homoerotyzmu kobiecego również w dobie staropolskiej, bo on się zajmuje tą epoką i to jest studium dotyczące procesu kobiety spod Krakowa. Jej proces był w Krakowie, która się nazywała Agnieszka Kuśnierczanka, znaczy to, że Kuśnierczanka to raczej było jej miano takie od zawodu ojca, a nie właściwe nazwisko. I on po prostu na podstawie dokumentów dotyczących procesu tej kobiety, która była oskarżana o zgorszenie, bo się przebierała za mężczyznę i wchodziła w relacje z kobietami, buduje całą opowieść o Kuśnierczance, bardzo wyraźnie też zaznaczając te miejsca, co do których naprawdę nigdy się nie dowiemy, jak było. Więc to nie jest tak, że osoby, które mówią, zajmuje się historią ludową, albo osoby, które nie mówią, zajmuje się historią ludową, ale realnie się nią zajmują, produkują czy reprodukują jakąś inteligencką opowieść opartą na wzorach z XIX wieku czy dwudziestolecia międzywojennego i tym znanym schemacie podnoszenia ludowego do ludzkości i że to jest tylko to. Jest dużo tekstów, które naprawdę respektują indywidualność wypowiedzi. Może one nie są tak spektakularne. To jest ciekawe, dlaczego to nie one są w tym powszechnym obiegu, tylko właśnie te. Ja nie mam na to jakiejś takiej zgrabnej odpowiedzi, chociaż kilka pomysłów tak. Tylko te, które tak silnie stawiają akcent na traumie pańszczyźnianej i na tym, że to jest zasadniczy los społeczeństwa polskiego i to jest los nieprzepracowany, mimo tego, że pańszczyzna ostatnia została zniesiona 150 lat temu, a w zaborze pruskim 200. To jest naprawdę dużo czasu i że to jest coś takiego, co tak bardzo chwyciło, bo Ludowa historia Polski, a przede wszystkim chamstwo Kacpra Pobłockiego i wypowiedzi prasowe obydwu tych autorów koncentrują się w zasadzie wyłącznie na tym losie pańszczyźnianym.
Co takiego się w takim razie zmieniło, że to nas interesuje, że odbieramy to jako coś ważnego też, jako ważną opowieść o nas, a w czasach PRL-u nie chwyciło. To znaczy, że podobne historie nie działały. Można oczywiście traktować to w ten sposób, że to był jakiś rodzaj oporu. Ale wydaje mi się, że to jest trochę za mało. I dlaczego te inne historie, które oddają tę podmiotowość, są mniej popularne? Czy ten rodzaj emocjonalności, który tam się znajduje w tych opowieściach, tak jest silny i przemawiający, że być może w naszych czasach jest tak, że trzeba krzyczeć, żeby zostać usłyszanymi, żeby mieć oddźwięk, a może chodzi o coś zupełnie innego?
Nie wiem, to naprawdę jest duże pytanie. Ja się nad tym zastanawiałam, robiąc już dawno temu jakiś rodzaj właśnie takiego przeglądu, takiego mapowania, co na temat ludowej historii Polski napisano, no wtedy to było, nie wiem, parę lat temu, tych książek było wtedy mniej, jaki jest taki rezonans publicystyczny. I może nie było to wielkie odkrycie, ale jednak bardzo mnie zaskoczyło to, że to hasło mentalność folwarczna, które wymyślił Andrzej Leder w Wrześniowej Rewolucji, która w ogóle jest trochę o czym innym, no ale były wywiady, no i hasło mentalność folwarczna weszło chyba już na dobre do publicystyki i po prostu języka takiego, którym opisujemy nasze życie społeczne. I okazało się po Lederze, po Pobłockim, po Leszczyńskim, że mentalność folwarczna jest wyjaśnieniem fatalnej kultury pracy w Polsce, ale też, że jest wyjaśnieniem złego stosunku mieszkańców Polski do środowiska naturalnego. Że na przykład efekt Lex Szyszko, polegający na tym, że Polacy w ciągu jednego roku wycięli więcej drzew niż w ciągu poprzednich 10 lat, bo mogli to zrobić, że to jest efekt mentalności pańszczyźnianej. Pedofilia w kościele była efektem mentalności pańszczyźnianej. Były teksty publicystyczne, które tak to wyjaśniły. Schematy stosowane w polskiej szkole, czyli mechaniczny charakter edukacji nierespektujący różnorodności uczniów, ich temperamentów, potrzeb i tak dalej, też był efektem mentalności pańszczyźnianej. Było to jednak jakoś takie zdumiewające dla mnie, że oto znaleźliśmy wytrych,
złoty klucz,
który po prostu wszystkie tajemnice naszej mentalności i różnych naszych trudności społecznych nam wyjaśnia. Teraz na konferencji, od której przypomnienia zacząłeś, no ona była niedawno, więc różne takie spostrzeżenia ciągle mi towarzyszą. Waldemar Kuligowski miał wystąpienie dokładnie w tym duchu, zatytułowane Upupianie traumą, w którym po prostu pokazał jeszcze więcej przykładów, które się namnożyły w ciągu tych ostatnich lat, o tym, jak słowo folwarczny i pańszczyźniany są używane naprzemiennie oraz są używane jako właśnie takie złote słowa, wytrychy do wszystkiego. To jest bardzo ciekawe, to sięgnięcie do przeszłości, która jednak jest dosyć odległa. Ja bym powiedziała, że jak mówimy o PRL-u, no to w roku, nie wiem, 55 czy 60 można jeszcze było mieć w rodzinie kogoś, kto pamiętał kogoś, kto doświadczył pańszczyzny. W 70 roku był taki duży konkurs na pamiętniki kobiet. Bardzo ciekawe materiały zresztą z tego są, drukowane i niedrukowane. No to kobiety piszące w tym 1970 roku, niektóre piszą o sobie, a niektóre piszą o swoich babkach, które pamiętają jeszcze, jak chodziły na pańszczyznę. Więc można powiedzieć, że wtedy to jeszcze było w takiej pamięci rodzinnej. No w roku 2020 już nie. To jest po prostu już na tyle daleko, że stało się jakąś chyba taką ujednoliconą przeszłością. I to jest, jak myślę, jeden powód, a drugi, nie wiem, ale wydaje mi się, że społeczne, gremialne położenie się na kozetce, na której jest napisane mieliśmy pańszczyznę, zwalnia nas jako społeczeństwo z opowieści o różnych innych rzeczach, czyli z opowieści o II wojnie światowej i zróżnicowanych postawach społeczeństwa polskiego i traumie II wojny światowej, ale też zadawaniu traumy i jakoś neutralizuje opowieść, która mi się wydaje dzisiaj bardzo potrzebna do sformułowania, czyli po prostu opowieść o awansie społecznym, który się dokonał po II wojnie światowej. Podoba się, nie podoba się, lubimy tę historię, nie lubimy tej historii, wszystko jedno. No to jest niewywrotne, to znaczy można w tym widzieć rozmaite wady i zalety. Można w tym widzieć proces pozbywania się własnych korzeni, wstydu, tego dyscyplinowania, które miało nauczyć ludzi przychodzących ze wsi do miasta, że są teraz tymi nowymi ludźmi społeczeństwa socjalistycznego. Oczywiście, że za tym stoi taka historia ramowania, bardzo często właśnie opartego na wstydzie, brutalnego, bardzo szybkiego, często bolesnego procesu, ale stoi też za tym na przykład historia alfabetyzacji, która się wydarzyła w Polsce wtedy, a nie wcześniej. Myśmy się jako społeczeństwo nauczyli czytać i pisać po II wojnie światowej. Czy dostępu do służby zdrowia, który był jaki był, można o tym oczywiście też się krytycznie wypowiadać, ale był czymś nieporównanie bliższym i łatwiejszym niż w międzywojniu. I to jest jakaś rzecz do opowiedzenia. To, co się działo dwa pokolenia wcześniej, a nie sześć, jeśli mówimy o historii pańszczyzny, ale ta pańszczyzna jest taka pociągająca, no bo właśnie ona się staje tą ujednoliconą opowieścią o traumatycznej przeszłości i to jakby wobec niej możemy odnosić swoje społeczne, a może też osobiste emocje.
A może jest tak, że poszukujemy jakiejś wspólnej tożsamości w takim świecie, gdy jesteśmy tak bardzo różni i też podchodzimy do różnych spraw rozmaicie, też nie możemy się porozumieć bardzo często, to taka opowieść o tej wspólnej przeszłości, szkoda, że traumatycznej, ale jednak wspólnej. I to pozwala nam się poczuć jako jedno społeczeństwo, stąd ta popularność.
To jest właśnie może taka rzecz, którą wy wiecie lepiej, no bo chyba jest tak, że opowieść o zwrocie ludowym, czy opowieść o naszych chłopskich korzeniach jest opowieścią miejską, znaczy jest opowieścią klasy średniej, a nie opowieścią wiejską. Odniosę się do konferencji, to było bardzo ciekawe, bardzo ostre wystąpienie profesor Magdaleny Zowczak i ona opowiadając o zmianach na wsi społecznych, demograficznych, związanych z kulturą pracy, kulturą rodzinną i tak dalej, i tak dalej, wyludnianiu się wsi, różnych bardzo bieżących kwestiach, powiedziała takie ostre zdanie. Zwrot ludowy nie ma nic wspólnego z wsią, wręcz odwrotnie, zaciemnia tylko historię wsi. Zwrot ludowy jest efektem zmagania się współczesnej klasy średniej z pytaniami tożsamościowymi. Czyli ludzie mieszkający, tak jak my, w mieście, którzy przyjechali pewnie w większości, jak tutaj siedzimy, to jesteśmy w Warszawie przyjezdni od pierwszego pokolenia albo od drugiego. Pewnie się tutaj nie urodziliśmy albo urodziliśmy, ale nasi rodzice niekoniecznie. I zmagamy się z pytaniami, kim jesteśmy jako wspólnota, jako społeczeństwo. Że jesteśmy dziedzicami Jakuba Szeli, to jest taka bardzo zgrabna odpowiedź. Ciekawą rzecz też powiedziała Ola Bilewicz, to w odniesieniu do tego, o czym mówiłeś w związku z tą polaryzacją, z którą niewątpliwie w Polsce mamy do czynienia i różnymi poszukiwaniami remedium na polaryzację społeczną, to też bardzo ciekawe wystąpienie miała Ola Bilewicz, socjolożka, która badała protesty chłopskie w ostatnich latach, czyli i te najnowsze, związane na przykład z Zielonym Ładem. W Gazecie Wyborczej na przykład protesty chłopskie, które miały swoją sprawę, tam naprawdę o coś chodziło, one były relacjonowane przede wszystkim jako manifestacje, przepraszam za kolokwialne określenie, tępych ludzi, którzy nie rozumieją świata, w którym się znajdują i którzy jeszcze dodatkowo są proputinowscy, bo wszystkie media obiegł ten nieszczęsny jeden traktor, czy nie wiem, może były trzy, wszystko jedno, z jakimś antyunijnym hasłem, które było jednocześnie prorosyjskie. To było bardzo grzane w mediach głównego nurtu, no właśnie jako taka opowieść o tym, że chłopi są przeciwko Ukrainie, nie rozumieją świata, w którym są, są prorosyjscy albo nieświadomi, dają się wkręcać i tak dalej, i tak dalej. Ola Bilewicz, taka teza, którą ona postawiła, ona mi się wydaje ciekawa, ale dyskusyjna, brzmi mniej więcej tak. Zwrot ludowy, czyli ta opowieść o wspólnych chłopskich korzeniach społeczeństwa polskiego, obecna publicystycznie dzięki książkom dyskutowanym, promowanym i tak dalej, przyczyniła się do zmniejszenia hejtu inteligenckiego skierowanego w stronę wsi. I ona pokazała wypowiedzi prasowe zmieniające się w latach i to jakby w jaki sposób byli w nich i są w nich określani protestujący rolnicy. Oczywiście są wśród tych wypowiedzi nadal wypowiedzi kuriozalne, takie jak wypowiedź Magdaleny Środy, która bardzo surowo skrytykowała rolników, że protestują w jakiejś swojej sprawie ekonomicznej, a nie przyłączyli się do protestu. No, akurat tutaj wtedy była w Warszawie ta straszna historia z Lizą, dziewczyną, która została zgwałcona i zamordowana w centrum Warszawy. No i Środa w taki po prostu okropny sposób użyła tej postaci do tego, żeby zaatakować protestujących rolników, dlaczego protestują tylko we własnej sprawie. Więc oczywiście ten biegun jest bardzo ostry, bardzo krytyczny, ale tak jak pokazywała Ola, diapazon wypowiedzi prasowych, publicystycznych, takich obiegowych, on się jednak troszkę zmniejszył w ciągu ostatnich 10 lat i przestał być taki właśnie nastawiony na pogłębianie tych różnic. Więc to jest następne chyba pytanie, no, które wydaje mi się ciekawe, ale ja nie umiem na nie odpowiedzieć, jak jest na wsi. Czy ludzie, którzy mieszkają na wsi, coś z tego zwrotu ludowego czerpią, mają, to jest dla nich istotne.
I czy też odnajdują w tych opowieściach?
Nie wiem tego. Wszyscy to widzimy, prawda, że ten obieg najpopularniejszych książek z nurtu ludowego, no chyba to jest jednak Pobłocki i właśnie Joanna Kuciel-Frydryszak, no to są jednak spotkania autorskie w dużych miastach, małych miastach i średnich miastach, ale nie w gminnych ośrodkach kultury.
Może jest tak, że ten hejt ze strony inteligencji ku wsi jest mniejszy, dlatego że się z tej opowieści wycina wszystkie wątki, które nie pasują do tej modernistycznej wizji świata. Na przykład bardzo mało jest, akurat profesor Zdowczak się tym zajmuje, ale bardzo mało jest o religijności. Ciekawi mnie to w takim razie, jak jest odbierane to, w czym uczestniczysz ten projekt dotyczący pamiętników chłopskich. Tu jest wprost ten głos ludzi, którzy żyli na wsi dawniej, ale nie tak bardzo dawno temu znowu. Czy to budzi wśród innych badaczy tak duże zainteresowanie jak ta dawniejsza przeszłość?
To może powiem 3 zdania o tym projekcie. To jest taki kilkuletni projekt badawczy, którym kieruje profesor Paweł Rodak. I on nie dotyczy historii ludowej, tylko dotyczy konkursów pamiętnikarskich z 20-lecia międzywojennego. No to rzeczywiście jest jakaś bardzo ciekawa historia, pomysł polskich socjologów, zbierania danych od grup, do których inaczej nie można było dotrzeć, albo było to bardzo trudne i one nie były specjalnie reprezentowane w takim publicznym dyskursie i wypowiedziały się w związku z tym przez pamiętniki. No oczywiście zrobili to ci, którzy potrafili pisać i jeszcze mogli sobie pozwolić na przykład na kupno papieru. To nie było takie oczywiste. Czyli chłopi, bezrobotni, pracownicy fizyczni, emigranci, no i jeszcze poznańczycy, bo był oddzielny konkurs Moje Miasto Poznań. I w Wilnie Żydowski Instytut Historyczny zorganizował też 3 konkursy na pamiętniki młodzieży żydowskiej, wzorując się na tych działaniach Znanieckiego i Ludwika Krzywickiego. Jak to jest odbierane przez innych badaczy, to co my robimy? No z dużym zainteresowaniem. Mimo tego, że te pamiętniki chłopskie też, one były bardzo mocno formatowane. Zapytanie konkursowe to była w każdym przypadku bardzo szczegółowo rozpisana ankieta z pytaniami, na które ludzie po prostu mieli odpowiedzieć. I to były takie pytania normalne, socjologiczne. Gdzie mieszkasz, jaki jest areał twojego gospodarstwa, co uprawiasz, jak wygląda twój stan rodzinny, ile masz zabudowań gospodarczych, ile izb w mieszkaniu, jakie narzędzia. Regularna ankieta socjologiczna. I ludzie odpowiadali na te pytania i bardzo często też pisali coś od siebie. To były takie pamiętniki już właściwie czasów kryzysu, więc się wypowiadali na temat doświadczanej biedy i na temat tego, jak okropną ojczyzną jest Polska. Jak bardzo jest po prostu rozczarowująca dla nich i jak bardzo ich zostawiła. Jak popatrzymy na mapę pamiętników drukowanych, nie wiemy, jak to wyglądało w komplecie, to naprawdę jest reprezentowane centrum II Rzeczpospolitej i Zachód. Bo tam ludzie pisali, czytali, samo się organizowali, rozumieli, co to jest ten konkurs i po prostu byli w stanie wygenerować taki dokument. Ściana wschodnia prawie w ogóle, Polesie zero, nie ma. Ale super uzupełnieniem do tego są badania Obrymskiego. Ja je teraz czytam i to jest w ogóle fenomenalne, po prostu zeszyty napisane przez mieszkańców Polesia, które Obrymski zbierał i w których oni opowiadają swoje życie już nie w ramach konkursu, tylko w ramach odpowiedzi na jego etnograficzne zapytanie. Bardzo ciekawe.
To nie jest tak, że wszyscy czytamy te pamiętniki. Zupełnie inna jest popularność tego typu wydawnictw niż tych książek, o których wcześniej rozmawialiśmy. Pytanie jest takie, czy tu chodzi o to, że to jest taki, powiedzmy, że dość surowy materiał, z którego trzeba sobie jakiś obraz samemu utworzyć i łatwiej nam jest w związku z tym sięgnąć po jakąś książkę, która nam daje tę nić przewodnią, ramy interpretacyjne i o konkretnej sprawie, na przykład o pańszczyźnie czy jakimś takim dłuższym okresie opowiada, że tutaj też jakby ten głos bezpośrednio ze wsi brzmi ciszej, że to jest jednak dla nas mniej interesujące?
Pewnie jest trudniejsze w lekturze, no przedzieranie się przez rękopiśmienne zeszyty. Ci z Państwa, którzy mają dzieci i muszą poprawiać wypracowania swoich dzieci, no po prostu wiedzą, jak to wygląda, prawda? Albo którzy uczą w szkole, czym jest po prostu praca z rękopisem i to jeszcze reprodukowanym cyfrowo i tak dalej. Pewnie one są trochę trudniejsze w lekturze, nie dają takich gotowych test też, no bo są zróżnicowane. Ktoś opowiada tak, ktoś opowiada inaczej. Niektóre są napisane składnie, w takim sensie dosyć świadomego używania języka pisanego. Niektóre są napisane tak, jakby się mówiło. Myślę, że to jest też odpowiedź na pytanie, które gdzieś się pojawiło już w trakcie rozmowy. Dlaczego z tej dużej mapy różnych tekstów w tak zwanym nurcie ludowym, które zostały napisane w ciągu ostatnich 5-7 lat, jest kilka, które weszło do dużego obiegu, a jest ileś, które krążą tylko w takim obiegu specjalistycznym, dużo mniejszym. To nie jest kwestia jakiejś ich hermetyczności, tylko tego, że ja bym nie powiedziała, że archiwum jest nudne, bo nie jest, ale może jest trudne albo jest trudniejsze, że to nie jest opowieść, która jest jakoś skrojona pod współczesnego czytelnika, ponieważ tamci ludzie nie pisali do współczesnych czytelników, a historycy, którzy naprawdę dają przestrzeń tym głosom, tak bardzo nie czynią tamtych ludzi z przeszłości ludźmi współczesnymi. Bo to jest jeszcze inna kwestia, która się pojawia pewnie w tych opowieściach z nurtu ludowego, ale może w ogóle przy historii społecznej, czy ci ludzie sprzed 200 lat to są raczej my, czy raczej oni? Czy my się tam rozpoznajemy? Że oni jakoś mówią do nas językiem, który my podzielamy i światem wartości, który my podzielamy? Czy to są raczej oni, jacyś egzotyczni oni, no, których może nie dzieli od nas przestrzeń, ale na pewno dzieli od nas czas? I jak się szuka bardzo tego, że to muszą być koniecznie my, jacyś tacy przeżywający bardzo podobne do nas dylematy, no to rzeczywiście trzeba ich przykroić, sformatować, poprawić, bo chyba często się okazuje, że wrażliwość historyczna jest po prostu trochę inna albo trochę inaczej wyrażana niż dzisiaj i że ci ludzie piszący czy mówiący, no to nie są my.
Chociaż na poziomie pewnych podstawowych pragnień, powiedzmy, czy potrzeb, to wiadomo, że to są my, ale na poziomie już ekspresji tego to radykalna różnica. Chciałem jeszcze zapytać o tytuł tej konferencji, a właściwie o ostatni człon, bo mówiliśmy trochę jakby o Mrocznym Widmie, ale nie mówiliśmy nic o Nowej Nadziei. Czy ty wiążesz z tym zwrotem ludowym jakąś nadzieję?
Dobra, no to tytuł wymyślili Michał Rauscher, autor Siły Podporządkowanych z Elą Durys i jakoś tak bardzo nam to podeszło, że tak, zróbmy, tak, to jest fajny tytuł. Też się odwołam do takiego momentu z konferencji, bo ostatnią rozmowę z nami, z organizatorami, nas była szóstka, prowadziła Kornelia Sobczak z Dialogu i Kornelia zaczęła od tego, że właśnie przyszła z wystawy w Muzeum Narodowym, wystawy Chełmońskiego, piękna jest bardzo, naprawdę, mnóstwo ludzi ją odwiedza. Tam są takie podpisy pod obrazami o tym, że Chełmoński malował dzikie stepy Ukrainy i prymitywne chłopskie twarze. I dużo takich kwiatów.
Tak, w ogóle się zastanawiałam, co ten opis tworzył.
To jest ciekawe, prawda, że jakby wobec tego wszystkiego, co się wydarzyło, i to nie jest tak, że te wszystkie książki zostały napisane 3 miesiące temu, tylko 5 lat. Ale rzeczywiście jak się wyczesze tam te podpisy i plansze, to mnóstwo kwiatów, po prostu kwiaty polskie tam kwitną. No i Kornelia się zapytała, no to gdzie zwrot ludowy dotarł, a gdzie nie dotarł? No bo ta historia o Muzeum Narodowym jest chyba o tym, że nie dotarł. I myśmy się trochę w trakcie tej rozmowy zastanawiali, ja się w sumie nadal nad tym zastanawiam, co by to miało znaczyć, że zwrot ludowy dotarł. To może znaczyć w takim bardzo prostym planie, że kurator czy kuratorka takiej wystawy się tak uautorefleksyjnia i już chce napisać o tych prymitywnych chłopach, ale ma takie ding, nie mówimy tak i nie daje tego przymiotnika.
To byłaby forma poprawności politycznej.
Tak, nie daje tego. Poprawność polityczna jest okej, ponieważ ona kształtuje nawyki. Ja bardzo cenię poprawność polityczną, że pewnych rzeczy nie wolno mówić, bo nie wolno. Ktoś sobie może myśleć różne rzeczy, nie powie i super. No ale to oczywiście zgoda, że to jest bardzo powierzchowne. Drugi poziom to jest taki, że ta kuratorka w ogóle i to nie przychodzi do głowy, takie sformułowanie, prawda, że od razu różnicuje, tam konflikty są, nie wiem, stanowe, klasowe. Wizerunki na obrazach Chełmońskiego są efektem hegemonicznego spojrzenia heteroseksualnego białego mężczyzny, który nie zdaje sobie sprawy z własnego uprzywilejowania. Nie wiem, czy tak ma być. Inne jest, że pisze w ogóle coś innego, czego ja teraz nie umiem wymyślić, ale to jest jakieś fajne. A inne to jest takie, że może ta wystawa jest po prostu w jakimś innym miejscu, do którego na przykład nie ma tych schodów, po których nie można wjechać wózkiem. Że może to jest zwrot ludowy. Znaczy nie ten taki, prawda, że my tam mamy pańszczyzna, pańszczyzna, tylko że po prostu przestajemy się traktować pańszczyźnianie. Ten inny sposób opowiadania historii wspólnej, społecznej, skutkuje przemodelowaniem relacji. Każde uzasadnienie jest dobre dla przemodelowywania relacji, nawet jeśli to jest trochę zmyślone historycznie. Niech to sobie pracuje i jeśli gdzieś bym widziała nową nadzieję, to właśnie w tym. Bo do czego zaprasza to, co nazywamy historią ludową? No według mnie nie zaprasza do tego, żebyśmy sobie teraz opowiadali historię Polski tak samo, jak żeśmy sobie ją opowiadali po pańsku, tylko może nie oczko niżej, ale jakby troszkę przesuniętą, prawda? Że to nie będzie powstanie listopadowe, tylko Szela będzie w szkole średniej i będziemy tego Szelę tam międlić jako naszego bohatera. Nie będzie potopu, znaczy może nie być, jak dla mnie, to jest spoko, ale chociaż chłopi bardzo go lubili, to w pamiętnikach, tak, jest to tak, przykra tak, wiadomość, ale w pamiętnikach, jeśli w ogóle ktoś czytał, to czytał Sienkiewicza. Ale to nie jest o tym, że ten model opowiadania jest taki sam i tam są wodzowie i bohaterowie, tylko teraz ich podmienimy. Tylko może ten model opowiadania powinien być inny, bardziej relacyjny, że to jest o innej społeczności, bardziej zróżnicowanej, że to jest może też o człowieku i środowisku, prawda? Że to jest o człowieku i pracy, rękoma też i o różnych takich rzeczach, no, na które nie ma miejsca w tym, co nazywamy historią podręcznikową, która jest po prostu najczęściej pewną odmianą historii politycznej. I jeśli mam w czymś upatrywać nowej nadziei, no to właśnie w tym, że może coś my sobie tutaj rozszczelnimy, troszkę przemodelujemy i będziemy inaczej opowiadać.
Czyli myślisz, że to jest coś trwałego w takim razie? Albo przynajmniej masz nadzieję na to, że to jest coś trwałego?
Że to jest coś trwałego, tak. Ja myślę, że to jest coś trwałego, no bo to dotyczy procesu, który już się wydarzył. Odniosę się tutaj do książki Magdy Szcześniak. To dotyczy wszystko procesu, który nazywam awansem społecznym, który był wielką, wielką zmianą w strukturze społeczeństwa polskiego, taką zmianą doświadczaną w prawdziwym życiu, a jednocześnie gdzieś tam utykaną po kątach jako opowieść. Myślę, że wszyscy znamy takich ludzi, którzy się urodzili na niezelektryfikowanej jeszcze wsi, poszli do miasta, skończyli szkołę średnią, albo uniwersytet, albo politechnikę, zostali tak zwanym kimś i wszystko sobie wymietli. W kąty gdzieś po prostu. Mowę, jedzenie, zdjęcia, sposób poruszania się, ciało, wszystko sobie wymietli. No i tak przeżyli to życie w cuglach. No i myślę, że to jest taki moment, w którym właśnie już nie trzeba się tak bać tego wstydu, dlatego się opowiada tę historię. W tym sensie to jest nieodwracalne. Nie, że będziemy już do końca świata opowiadać, że jesteśmy społeczeństwem pańszczyźnianym, bo mam nadzieję, że w najbliższej dekadzie damy sobie spokój, tylko że po prostu ta historia, skąd w znakomitej większości jako społeczeństwo jesteśmy, że ona po prostu stanie się taką historią jawną, no bo też co to za sensacja?
No teraz czas dla Państwa.
Przywołała Pani takie postacie, które wyszły ze wsi niezelektryfikowanej. Z własnego może doświadczenia mogę przytoczyć takie dwie opowieści, które myślę dzieli jedna od drugiej jakieś 15 lat. To znaczy, jak są takie rodzinne spotkania, były rodzinne spotkania, to opowieści krążyły na przykład, gdzie my mamy na przykład jakiegoś szlacheckiego przodka. I tam może jakaś kuzynka kogoś gdzieś tam, to coś tam. Nie? Dzisiaj to przestało być istotne. Jest duża swoboda w opowiadaniu na przykład o po prostu tych wszystkich doświadczeniach własnych i to jest dosyć realna zmiana taka czysto, powiedziałbym, wewnątrzdomowa na przykład.
Jeśli tak się dzieje, no to myślę, że tylko dobrze. To jest też taka może rozpędzona teza, ale ja bym powiedziała, że społeczeństwo polskie mało sobie opowiadało. Właśnie w takim też rodzinnym sensie, takiego skąd, kto, co robił, wojna po wojnie, ale też jakie święta. To jest społeczeństwo, którym mało się opowiadało i tak nigdy nie było wiadomo właśnie co. Można, nie można, z różnych powodów. Ten okres po II wojnie światowej też był okresem, powiedziałabym, traumatogennym, nie mniej niż pańszczyzna. O tym też trzeba pamiętać, prawda? Nie, wielka trwoga, to o czym Zaremba pisze. Nie były to dobre lata. I że teraz jakby coś zelżało. Nie wiem, jak to jest tutaj z perspektywy Ambasady Muzyki Tradycyjnej, ale mnie się wydaje, i czy w ogóle wolno mówić o serialu 1670,
albo, nie wolno.
Albo o filmie Kos, albo o filmie Chłopi.
No dobra, to już przekroczyłaś granicę.
Chłopie to według mnie jest jeszcze inna historia, w sensie ta ekranizacja, ale taki moment, kiedy coś wchodzi do kultury popularnej i się staje przedmiotem żartów, tak jak 1670, czy Kos, prawda, który jest taki tarantinowski, ale i pański też w gruncie rzeczy. Koniec końców, jak się przyjrzeć temu filmowi, jak tam są rozłożone akcenty i ten, ale on jednak też jakąś historię opowiada. No, która ma swoje dramatyczne momenty, ale ma też swoje momenty zabawne, że jak coś wchodzi do popkultury, no to to już jest taki sygnał, jesteśmy w domu, nie? Tak, tak, że jakby można się rozpiąć, albo nie trzeba tej gardy trzymać cały czas, że jak coś tutaj się odsłoni, to zaraz ktoś krzyknie, nie wiem, słoma z butów, czy coś takiego, no i super. Ja myślę, że tych rzeczy będzie więcej, które sobie po prostu wędrują właśnie tym nurtem kultury popularnej i one oczywiście będą komentowane i też krytykowane, lubiane i odsądzane od czci i wiary, ale myślę, że to jest taki znak, że coś zelżało. Wolno tak robić.
A może to jest po prostu w ogóle upadek takiej monolityczności narracji, dlatego że trochę więcej możemy tych różnorodnych opowieści koło siebie zmieścić po prostu. Tak. Jest chociażby to też w tym widoczne, kiedy się dozwala na przykład różnego rodzaju regionalizmy w mowie coraz częściej, że przecież dawniej była tylko jedna wersja tak na dobrą sprawę tego języka literackiego, który w sferze publicznej mógł być używany, a teraz powoli, ale jednak można o tym mówić. Wydaje mi się, że kruszeje trochę w ogóle taka dominacja jednej opowieści.
Pewnego modelu kultury polskiej w ogóle, nie? Jako monolitu. Bardzo ciekawy moment.
Chciałam się podzielić takim swoim rodzinnym kawałkiem. Pamiętam, jak pytałam moją babcię, czego uczyli w szkołach u niej w podstawówce w Nowogrodzie nad Narwią. Babcia się urodziła w 28 roku. Tam w klasie była połowa dzieci polskich, połowa żydowskich. I wszystkich uczyli języka polskiego według gramatyki Schobera. Na półkach poza gramatyką Schobera była Biblia, uczono religii katolickiej, bo Polak katolik, geografii, historii, a tam połowa dzieci żydowskich, połowa katolickich i w zasadzie narracja tożsamościowa była, że Polak katolik nie Żyd. Trochę o tym pisze Łuczewski w Odwiecznym Narodzie. I mam wrażenie, że ten rodzaj opozycji, która miała spoić tożsamość, że Polak katolik nie Żyd, i w pewnym sensie z mojej perspektywy tak to interpretuję, jakoś zneutralizować inne napięcia, być może na przykład klasowe, nazwijmy to, to się jednak przenosi. Odzyskiwany jest ten kawałek historii związanej z jakimś antagonizmem pomiędzy grupami społecznymi i być może to jest w stanie też rozpuścić chociaż trochę jakieś takie ksenofobiczne nastroje wobec różnorodności, które wtedy jednak były bardzo silne w tym okresie. Mówiła pani, że jeżeli ktoś chodził do szkoły w PRL-u, no to o chłopskiej niedoli i oporze było bardzo dużo. Ja chodziłam do szkoły już po transformacji i słowo opór pojawiało się wyłącznie na zajęciach z fizyki. Nie było ani słowa o chłopskiej niedoli, a w zasadzie niewiele o chłopach. Okej, Raymond się pojawił, prawda, może, ale generalnie to była wyłącznie historia opowiadana z perspektywy panów. I dopiero na etapie studiów, swoich poszukiwań, badań terenowych odkrywam, no dobrze, to korzenie chłopskie mojej rodziny gdzieś mają swoją reprezentację i myślę, że tak, taki typ opowieści może być popularny też w moim pokoleniu, które w szkołach w ogóle nie słyszało o swoich korzeniach. I też nie ma takiej zgody na tą opowieść o tym, że to, co spaja, to jest właśnie ten katolicyzm i że wyłącznie poprawna polszczyzna, kiedy tam wszystkie dzieciaki mówią albo po kurpiowsku, albo widysz, albo no każdy mówił jakoś niepoprawnie, bo ani poprawną polszczyzną, ani poprawną kurpiowszczyzną, bo potem Jerzy Rubach stworzył wytyczne do kurpiowszczyzny, prawda? Więc w pewnym sensie odzyskanie tej narracji o niedoli chłopskiej, a nie tylko o tych pięknych, batalistycznych wizjach, jak z obrazów Kossaka, dajmy na to, to jest jakoś dla mnie cenne i ważne też czytać tego typu opowieści.
Ja chciałam powiedzieć, że mnie ten obecny zwrot ludowy trochę rozczarował jednak. Chodzi mi o to, o czym wy trochę tutaj też cały czas mówicie, o czym ty, Gosiu, powiedziałaś na początku, że to jest próba opowiedzenia społecznej historii polskiej od nowa z uwzględnieniem podmiotowości chłopskiej, ale niekoniecznie głosu chłopskiego. I mimo, że ja i chamstwo, i chłopki, i tak dalej przeczytałam jednym tchem, to zabrakło mi historii mówionej jednak. Po pierwsze tekstów tradycyjnych, pieśni ludowych, po drugie bardzo wiele nagrań, które też są teraz ogólnie dostępne. W tych nagraniach jest oprócz śpiewu jest bardzo dużo mówienia. Owszem, to są opowieści o obrzędach na przykład, ale to są po prostu opowieści o życiu. Są fantastyczne źródła, tego trochę jest. I to są historie ludzi, którzy rzeczywiście jeszcze latali i tę płaszczyznę odrabiali. Pytałam o te źródła, o jej autorów. Gucia Fredryszak mi powiedziała, że ona nie chciała iść w kierunku etnograficznym, że ona bardzo świadomie zrezygnowała z tego wątku, że wszystko już zostało opisane przez etnografów. W ogóle jakby nie pomyślała też o perspektywie wykorzystania chociażby materiału, jak Kolberg, zapisane w teksty pieśni ludowych. A Pobłocki to jeszcze inaczej z tego wybrnął. On powiedział, że musiał w pewnym momencie postawić już kropkę, zacząć pisać swoją książkę i nie był w stanie się zapoznać ze wszystkimi źródłami, chociaż rzeczywiście on te pieśni wyciągnął. No właśnie one się pojawiają przed każdym rozdziałem, jest nawiązanie, to bardzo fajny zabieg literacki oczywiście. Zwrotem ludowym było dla mnie pójście do Muzeum Sztuki Nowoczesnej na wystawę Marii Prymaczenko. To był dla mnie zwrot ludowy, bo ja 3 czy 2 lata wcześniej byłam na wystawie Nikifora w Muzeum Etnograficznym jeszcze. Poszłam na tą wystawę i się właśnie zastanawiałam, dlaczego ja jestem w Muzeum Etnograficznym na tej wystawie. Chełmońskim Muzeum Narodowym to nie jest zwrot ludowy. Natomiast fakt, że nagle ta sztuka tradycyjna się pojawia w kontekście w ogóle sztuki. To jest element, to zawsze był element po prostu sztuki współczesnej. Maria Prymaczenko komentowała w ten sposób, który możemy obejrzeć na jej obrazy, to był komentarz do rzeczywistości, nowoczesności tak naprawdę.
Też dla mnie zwrot ludowy gdzieś byłoby tym, że jest, też mam takie wrażenie, na nowo odkrywana muzyka, kultura ludowa przez osoby, które też nie są związane z ośrodkami akademickimi, etnograficznymi, tylko właśnie przez osoby, można powiedzieć, z mainstreamu. Co też właśnie widać po wieku również osób, które są na festiwalach muzycznych, muzyki ludowej, jak i po ich ilości. Patrząc na to, o czym było tu wspomniane, czy obecny zwrot ludowy nie jest jakby trochę kaprysem ośrodków akademickich, aby właśnie gdzieś walczyć, może z jakimiś kompleksami, aby mieć też argumentowanie na badania w odkrywaniu własnego pochodzenia, czy też genez. Może również być taki ciąg logiczny, gdzie najpierw osoby, które są zainteresowane kulturą, muzyką, sztuką ludową, nagle zaczynają zadawać sobie pytanie, co było motywacją do tworzenia tej sztuki.
A ja mam wrażenie takie, że trochę to są oddzielne światy, to znaczy, że ci, którzy są zainteresowani kulturą, to są ci, którzy praktykują, a ci, którzy na akademiach piszą, to kulturą specjalnie zainteresowani wiejską nie są, tylko raczej wciąż jakimś takim rodzajem może egzystencji albo polityczności, która tam tkwi. Ten zwrot społeczno-ludowy właściwie bardziej tego dotyczy niż zainteresowania. Mówię o tych najpopularniejszych książkach. Raczej się nad tym koncentrują niż na samej kulturze i wytworach wiejskiej kultury.
Większość tych prac no to są jednak ujęcia, które różnie to jest realizowane, ale mają taką ambicję bycia ujęciem historycznym, czyli korzystania ze źródeł, które zostały w jakiś sposób zamknięte, a nie badań etnograficznych czy socjologicznych na współczesnej wsi. Myślę, że każda z tych nawet najbardziej znanych prac, że one wszystkie mają takie punkty, za które można je bardzo mocno krytykować, ale trudno jest krytykować Adama Leszczyńskiego, że nie jest etnografem, ponieważ Adam Leszczyński nie jest etnografem. Czy Kacpra Pobłockiego, który formalnie z wykształcenia jest etnologiem, zajmującym się przez całe życie badaniami jednak przede wszystkim tekstów, że nie napisał swojej książki, która miała ambicje opowiedzenia pewnych długich struktur w kulturze polskiej, no bo przecież on zaczyna od Mieszka I, prawda? Za co zresztą został w srodze też skrytykowany przez mediewistów, bo nie jest mediewistą. Trudno jest mieć pretensje do Kacpra Pobłockiego, że nie korzysta ze źródeł historii mówionej, ponieważ nigdy nie pracował z historią mówioną, albo że nie wykonuje pracy terenowej, ponieważ nie jest etnologiem terenowym. Myślę, że jak tutaj siedzimy, to wszyscy mniej więcej sobie zdajemy sprawę z tego, że wprawdzie humanistyka jest bardzo szerokim polem, w którym różne dyscypliny się przenikają, łączą i super jest patrzeć, prawda, jak się jest, nie wiem, literaturoznawczynią, super jest patrzeć na historyków, a historycy świetnie, jeśli się kontaktują z etnografkami. Natomiast według mnie nie da się pisać kompetentnych książek reprezentujących wszystkie dyscypliny naraz. Takich, które są jednocześnie historyczne, etnograficzne, socjologiczne, literaturoznawcze i jeszcze są fajną opowieścią. No, rozumiem jakoś to rozczarowanie, które gdzieś tam towarzyszy różnym lekturom, że one miały być czymś innym, Ale zastanawiam się też nad tym, czy to rozczarowanie, mimo takich punktów, za które naprawdę wszystkie te prace można bardzo ostro krytykować, to jest w ogóle przedmiot poważnej rozmowy. Wydaje mi się, że może to myślenie jest oparte trochę na takiej wierze w istnienie Świętego Graala. To znaczy, że przyjdzie ta jedna księga, która nam opowie, jak jest, kim my jesteśmy, i to będzie ta nasza święta polska księga, która nas tak jakoś uleczy i tacy będziemy w sobie z powrotem. Nie będzie tak. Jeżeli oni napisali to, co napisali, i nie ma tam historii mówionej z różnych powodów, na przykład z takich powodów, że historia mówiona jest relatywnie nową dyscypliną, prawda? Istnieje od lat 60. tak naprawdę, no, jakieś systematyczne nagrania tam są wcześniejsze, ale jest to relatywnie nowa dyscyplina, która jakby nie weszła w ogóle w obręb chronologiczny tych książek. No ale to przecież nie jest tak, że Leszczyński, Pobłocki i Kuciel Frydryszak wyjaśnili nam całą społeczną historię Polski z uwzględnieniem traumy pańszczyźnianej, amen. To jest właśnie o tym, że jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia. To polecam Państwa uwadze.
Apel.
Apel. No tak, tak. Serio tak jest i to też jest o tym, że co my chcemy. Może nie ma takiego przeciwstawienia, ale lepsze mi nie przychodzi do głowy. Czy chcemy pisać rzeczy fajne i uczciwe, czy chcemy pisać rzeczy spektakularne? To źle jest powiedziane, bo to się wcale nie wyklucza. Ale nie wiem, no jest taka książka Jaśminy Korczak-Siedleckiej o przemocy na wsi, na Mierzei Wiślanej do końca XVIII wieku, czyli tylko materiały staropolskie, bardzo dużo świadectw sądowych i tak dalej. Ona jest świetna po prostu. Wszyscy tam mówią. Znaczy, jak szukamy głosów, to bez historii mówionej. Cała ta książka gada. Prace Wiślicza są takie same. Można sobie wyobrazić animację prac Tomasza Wiślicza, otwieramy stronę i tam po prostu ci chłopi zaczynają mówić. I chłopki. No one, te książki takie są. Naprawdę oddają głos. Kto je czyta? Ile było spotkań autorskich z Jaśminą Korczak-Siedlecką? Ona wydała książkę w świetnej serii. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, bardzo rozpoznawalna, jak ktoś chodzi do księgarni akademickich, bardzo rozpoznawalna, bardzo fajna seria. Kto to czyta?
Kojarzę ją, ale generalnie się po to nie sięga. To nie są popularne książki.
Dlaczego? Takie.
No właśnie, dlaczego? No,
Może w czytaniu też jest jakaś praca, nie tylko w pisaniu. Wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, prawda, że to są różne rzeczy skomplikowane czasami, wynikające czy związane na przykład z tym, w jakim wydawnictwie się wydaje książkę, po prostu.
Z promocją.
No tak, Chamstwo, które wyszło w wydawnictwie Czarne, było książką, która od samego początku była zapowiadana i dyskutowana, i zanim ona w ogóle się ukazała, było już na ten temat dużo materiałów. Wywiady z autorem, który prezentował fragmenty i tak dalej. I Czarne jest wydawnictwem, no, które jest rozpoznawalne jako to fajne wydawnictwo, które wydaje reportaże historyczne, książki, które opowiadają czasami o przeszłości, ale o przeszłości, która jest ważna współcześnie. Je się czyta. Nie mają tej strasznej etykiety akademicka, która nie zawsze jest straszna. No, ludzie na akademii też umieją pisać książki, które są dla ludzi, tylko one funkcjonują w trochę innym obiegu i może sięgnięcie po nie jest po prostu też jakąś pracą malutką, ale taką, którą warto wykonywać po prostu na rzecz jakiejś takiej pełniejszej konstelacji zwyczajnie, widzenia tego. Cała ta praca wykonywana właśnie przez literaturoznawczynie, etnografki, historyków, historyków kultury, antropologów i tak dalej w ciągu ostatniej dekady, ona naprawdę się nie ogranicza do tych trzech najbardziej znanych książek. Może to nie jest żaden dowód, ale myśmy na konferencji Zwrot Ludowy Mroczne Widmo czy Nowa Nadzieja w ogóle nie zapraszali ludzi imiennie, gwiazd Zwrotu Ludowego. Uznaliśmy, że kto będzie miał ochotę się w to włączyć, to się włączy. Mieliśmy 70 zgłoszeń. To jest bardzo dużo. Różnych ludzi z różnych momentów kariery. Od osób, które dopiero przygotowują doktoraty, do osób, które są rozpoznawalne, no tak jak Waldemar Kuligowski czy Wioletta Wróblewska. To też jest o czymś, no to jest o tym, że ludzie to robią, tylko że robią to również w taki sposób, który nazywamy badaniami podstawowymi. Czyli to są małe rzeczy, które wychodzą jako teksty, a czasami wychodzą jako książki. One naprawdę są do czytania, tylko że nie mają tego obiegu super popularnego. Te, które są na tej górce, one też się skądś biorą. Nie spadły z kosmosu. I nie są wyłącznie efektem geniuszu autorów i autorek.
Czytajcie.
No.
Na rzecz własnej tożsamości i na rzecz nauki polskiej.
Arogancko, prawda, że ja tak mówię tutaj, siedzę przecież między ludźmi, którzy czytają, bo i tak mówię, czytajcie. Ale właśnie tak jest. I to jeszcze mi się wydaje ważne, że nie ma i nie będzie tego jednego czegoś, co nam wszystko raz na zawsze wyjaśni.
No to ja potem chyba już muszę skończyć. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo za słuchanie, za rozmowę.